Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Okej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A przed chwilą Darek reklamował książkę Billa Johnsona. Ja chciałem Wam zareklamować książkę kogoś, kto jest geniuszem. To jest piękne, że w chrześcijaństwie mamy ludzi, którzy są geniuszami. I jednym z takich geniuszy jest Ravi Zacharias. A to jest człowiek, który ma 70 lat, który 290 dni spędza poza domem, bo ciągle jeździ i robi tego typu rzeczy, że wychodzi, jest otwarte forum, on siedzi na miejscu i możesz mu zadać pytanie, jakiekolwiek chcesz. Możesz mu zadać pytanie, dlaczego Bóg kusił Ewę, a nie Adama? Diabeł kusił Ewę, a nie Adama. Na przykład możesz mu zadać tego typu pytania, albo skoro Bóg jest dobry, dlaczego tyle zła? To jest genialny facet. Ja postrzegam siebie, który rozumie język angielski bardzo dobrze, natomiast czasami słuchając jego wykładów po angielsku, to używa bardzo ciekawego słownictwa. A jeśli chcesz, wiem, że wśród nas są intelektualni czytacze, także jeśli chcesz się zmierzyć ze swoim intelektem, to kup sobie tą książkę i zmierz się z tą książką. A Ravi Zacharias napisał książkę Dlaczego Jezus? Absolutna petarda, świetna książka i polecam wam ją. Dobrze, a dzisiaj i chyba za tydzień, zobaczymy jak nam pójdzie, znaczy na pewno za tydzień też. Chciałem mówić na taki temat, kim jesteś i gdzie jesteś. Kim jesteś i gdzie jesteś. To ma niesamowite znaczenie, aby w twoim życiu była samoświadomość siebie. Abyś ty był świadomy samego siebie. Abyś ty wiedział, gdzie jesteś i abyś wiedział, kim jesteś. I na samym początku chciałem wam opowiedzieć pewien żart. To jest żart. A więc już buduje oczekiwanie śmiechu. Żart polega na tym, że kiedyś podeszło dwóch oficerów w czasie II wojny światowej do człowieka, który nazywał się Paddy. Ten Paddy był Amerykaninem i dwóch oficerów podeszło do niego, mówi: Paddy, jesteś wybrany do specjalnej misji. A co to jest za specjalna misja? A więc weźmiemy cię samolotem na górę, ty będziesz miał spadochron, w nocy skoczysz na dół, tam będzie czekał na ciebie jeep, nie będziesz musiał chodzić, po prostu wsiądziesz do tego jeepa i ten jeep cię zawiezie do miejsca i tam dowiesz się, jakie są dalsze instrukcje. To jest bardzo ważna misja. Paddy był przerażony, ale mówi, no dobra, wsiadł do tego samolotu, lecą tym samolotem, jest noc, nic nie widać, druga wojna światowa. I Paddy mówi w końcu do jednego tam z ludzi, jednego z kapitanów, którzy zarządzali w tym samolocie, mówi, ja jestem przerażony, ja nigdy w życiu nie skakałem na spadochronie, mówi. Jesteśmy tego świadomi, dlatego damy ci dwa spadochrony. Pierwszy spadochron odpali się sam, po 3 sekundach odpali się sam, kiedy wyskoczysz po 3 sekundach, on się odpali sam, a jakby się nie odpalił, nic się nie przejmuj, pociągniesz wajchę, taką będziesz miał, i wtedy ten drugi awaryjny się odpali. No dobra. Paddy wyskoczył. Sekunda, 2, 3, 4, 5. Nic się nie dzieje. Paddy przerażony, ale mówi, okej, mam ten drugi. Spadochron. Pociągnął za tą wajchę, a tu nic. Paddy przerażony i krzyczy. Założę się, że tego jeepa na dole też nie ma. Dobre to jest, nie? Mnie rozbawił ten kawał. Jak nie zrozumiałeś, to później w kawiarni ci ktoś tam wyjaśni. List do Galacjan, 4 rozdział, wersety od 1 do 7. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Lecz jest poddany opiekunom i zarządcą aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, wołającego Abba Ojcze, tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. I to jest czasami jest tak, że masz 7 wersetów w Biblii i tam jest taka głębia, że można by napisać kilkanaście książek. To jest jeden z tych wersetów. Tam tutaj jest mnóstwo, ale to mnóstwo głębi. I czytając ten werset, czytając to i patrząc na to, co Paweł napisał do Galatów, widzę taką rzecz, że w chrześcijaństwie i generalnie w całym świecie mamy ludzi, którzy są niewolnikami, mamy ludzi, którzy są dziećmi i mamy ludzi, którzy są synami bądź córkami. Greckie słowo określające syna bądź córkę jest takie samo. Nie będę go cytował, bo po polsku to jest przekleństwo. I teraz będziecie myśleć, co to jest. Syn bądź córka po grecku to jest jedno i to samo. I ciekawe jest to, że odnajdziesz się w tej kategorii tutaj. To jest do mnie i do ciebie. Każdy z nas jesteś sklasyfikowany w taki sposób przez Biblię, że się tutaj odnajdziesz. A więc chciałem mówić o cechach niewolnika, chciałem mówić o cechach dziecka i cechach syna bądź córki. Kiedy mówię dziecko Boże, kiedy mówię syn Boży, kiedy mówię córka Boża, kiedy mówię niewolnik, mówię po prostu niewolnik. I chciałem wyszczególnić kilka kategorii odnośnie tego, jak niewolnik postrzega pewne rzeczy, jak dziecko postrzega pewne rzeczy, jak syn postrzega pewne rzeczy, bądź córka. Jakie są różnice? Pierwsza potężna różnica, która pojawi się pomiędzy niewolnikiem, pomiędzy dzieckiem, synem i córką, jest taka, że niewolnik nie zna Boga i ma swoje wyobrażenie Pana Boga. To jest trochę tak, o czym mówi druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wersety od 3 do 4. Jest sytuacja, kiedy nie ma Mojżesza, Mojżesz jest na górze z Panem, Bóg mu daje przykazania, a w międzyczasie, kiedy nie było Mojżesza przez długi czas, lud Izraela, który wyszedł z Egiptu wraz z Aaronem, który był dla nich przywódcą na ten czas, zbudowali sobie złotego cielca. Zbudowali sobie złotego cielca i Biblia mówi tak, tak też się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. To jest jeszcze pół biedy. To jest jeszcze pół biedy. W bałwochwalstwie to jest jeszcze pół biedy. Że oni zbudowali sobie złotego cielca. To jest jeszcze pół biedy. Najgorsza rzecz jest taka, jaką tożsamość oni nadali temu cielcowi. Dlatego, że Biblia dalej mówi tak, wtedy zawołali, oto twoi bogowie Izraelu, oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Oni byli przekonani, że Bóg bądź bogowie, którzy wyprowadzili ich z ziemi egipskiej, to jest ten bożek, złoty cielec, którego oni sobie przed chwilą ulepili. Największy problem, jeśli chodzi o niewolnika w postrzeganiu Pana Boga jest taki, że budujemy Boga w oparciu o swoje wyobrażenie. Budujemy Boga w oparciu o swoje wyobrażenie. Niewolnik ma to do siebie, że patrząc w lustro każdego dnia widzi Boga w swoim lustrze, ponieważ niewolnik postrzega siebie jako Boga przez małe B. Chociaż czasami nawet nadaje mu rangę przez duże B. Niewolnik tworzy swoje wyobrażenie Pana Boga. Bóg Wszechmogący, prawdziwy Bóg nie jest w stanie w twoim życiu zmienić cokolwiek. I nie będzie się pchał, nie będzie wymuszał nad twoim życiem pewnych rzeczy, abyś poddał swoje bóstwo i powiedział, że to Bóg, Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus jest moim Bogiem. To cechuje niewolnika. Smutne jest to, że w chrześcijaństwie ta tendencja tworzenia Boga po swojemu również jest bardzo namacalna. To jest Bóg, który ma działać według naszych zasad. To jest Bóg, który ma funkcjonować tak, jak my chcemy. My sobie tworzymy, kategoryzujemy, jak ten Bóg ma wyglądać, jakie ma mieć cechy i co on ma robić, a czego ma nie robić. Kiedy czytam Biblię i czytam ją 22 lata, to nie jest tak, że wiem coraz więcej i mam świadomość, że wiem coraz mniej. Wiem coraz mniej. Kiedy będę spekulował, aby odkryć, kim jest Bóg, wrzuci mnie to w kolejny rów, bo również moje spekulacje, moje umysłowe spekulacje doprowadzą mnie do miejsca, że znowu sobie stworzę Boga w oparciu o moje nieprzemienione myślenie. Niewolnik ma to do siebie, że tworzy Boga. Jego postrzeganie Boga jest wykrzywione, jest niewłaściwe. I to, jakiego Boga sobie stworzysz i jakiemu Bogu się poddajesz, to determinuje, jak będzie wyglądać twoje życie. W tym tygodniu skończyliśmy wypełniać aplikację wizy do Stanów i do Kanady. Nie ma wizy do Stanów, ale jest taka aplikacja, która się nazywa ESTA. Musisz się zarejestrować. Do Stanów Zjednoczonych płacisz $17 i masz na 2 lata wjazd. To jest cudowne, ale później jeszcze jak jesteś w tych Stanach i chcesz polecieć do Kanady, to już się rzeczy komplikują, ponieważ w Kanadzie już nie ma ESTA, ale jest ETA. A ETA kosztuje $80 na 2 lata. Cudownie. To jest Kanada. Ciekawy kraj, ale w kraju, gdzie się mówi po francusku, po angielsku, wszystko jest wymieszane. Jakkolwiek, i sobie tak wypełniałem te całe formularze, to jest męczące. Ileś razy wpisujesz numer paszportu, ileś razy wpisujesz Jagiełła, ale ły nie jest akceptowane, no i znowu, wszystko od początku i tak w kółko. I zadałem sobie pytanie, po co ja tam lecę w ogóle? Ja generalnie mam tryb domatora, ja nie lubię podróżować. Nie lubię. Jak to mówił były prezydent, nie chcę, ale muszę. A więc po co ja tam jadę? Wiecie, że my w mentalności Amerykanów jesteśmy bardzo, ale to bardzo chrześcijańskim krajem? I teraz machasz głową, no tak. Nie machaj głową, tylko popatrz na siebie. Ludzie w Stanach Zjednoczonych myślą, że my jesteśmy w 90% chrześcijańskim krajem. Powiem tak, ja tego nie zauważyłem. Nie zauważyłem, żebyśmy my byli chrześcijańskim krajem, ale Wikipedia zauważyła. I Amerykanie zbudowali sobie obraz w oparciu o Wikipedię, że my jesteśmy chrześcijańskim krajem. Niewolnik też wyciąga błędne wnioski. Niewolnik też wyciąga błędne wnioski. Kiedy jesteś niewolnikiem, masz skrzywiony obraz Boga. A więc powiedzmy, że zauważyłeś, że nie chcesz być niewolnikiem, przychodzisz do Boga, poddajesz Mu swoje życie i wychodzi do wymiany kierownictwa w twoim życiu. I tylko takie życie ma sens. Nie czekaj do końca, aby stwierdzić, czy tak naprawdę jest. To jest gorsze i bardziej ryzykowne niż skok na bungee jumping bez liny, jeśli chcesz czekać do końca swojego życia i stwierdzić, czy to, co mówi Biblia, jest naprawdę prawdą, czy jest nieprawdą. Nie czekaj. A więc przychodzi moment, kiedy nie chcesz być już niewolnikiem, kiedy chcesz być człowiekiem, który jest poddany Panu Bogu i stajesz się Bożym dzieckiem. I stajesz się Bożym dzieckiem, ale jak ja patrzę na mojego Filipa i patrzę, jak on rośnie, patrzę, ile on waży, bo on co 2 dni się waży, i mierzy. Super, że on już taki jest, że on ciągle rośnie. Gdyby nie rósł, to coś byłoby nie tak. On jest dzieckiem, ciągle jest dzieckiem, ale moim pragnieniem jest to, aby on rósł. To chyba tak każdy ma, tak? Że będzie miał 18-19 lat i później gdzieś tam pójdzie. Jak dziecko postrzega Pana Boga? Zaczyna rozumieć, że Bóg jest dobry. Zaczyna rozumieć, że Bóg jest dobry. Jest coś niesamowitego w naszym Bogu, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jesteś od samego początku zaskakiwany Bożą dobrocią i to nigdy się nie kończy. I to nigdy się nie kończy. Bóg ciągle i ciągle i ciągle i ciągle będzie ci przypominał, że On jest dobrym Bogiem. Że On jest dobrym Bogiem. I pierwszy list Piotra, drugi rozdział wersetu 2-3. Biblia mówi tak. Jako nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. To powiem wam, to było dla mnie w ostatniej dekadzie jedno z większych odkryć w Biblii, które chrześcijanie nazywają objawieniem. Jako nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Ciekawe jest to, że Bóg objawia się człowiekowi na dzień dobry jako dobry Bóg i to się nigdy nie zmienia. Nie jesteś w stanie rosnąć w zdrowy sposób jako dziecko, jeśli nie zakosztowałeś, że Bóg jest dobry. Bóg chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, nie jest Bogiem, który tylko mówi, że jest Bogiem. To nie jest tylko kolejna informacja, ale jest Bogiem, który chce, abyś Go doświadczył. Dlatego Psalm 34 mówi o tym, skosztuj i zobacz, że Pan jest dobry. To jest mierzalne, to jest odczuwalne, tego można doświadczyć, to jest doświadczalne. Ja jako chrześcijanin nie mówię o Bogu, którego nie znam. Dla mnie Bóg jest dobrym Bogiem. I tak było od momentu, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dzień w dzień doświadczałem jednej rzeczy, że Bóg jest dobry. Przechodziłem przez trudne momenty, zmieniały się okoliczności, ale On ciągle był dobry. I dziecko, które przychodzi do Boga, poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, staje się Bożym dzieckiem, bo tylko tacy ludzie stają się Bożym dzieckiem, to w tym momencie kluczowe jest to, aby to dziecko zakosztowało, że Bóg jest dobry. Jeśli nie zakosztuje, że Bóg jest dobry, wszystko, co będzie budowane na tym fundamencie, będzie krzywe. Będzie krzywe. Fundament jest absolutnie kluczowy. Jeśli postawisz krzywy fundament, później będziesz budował na tym budynek, to albo nic nie zbudujesz, albo zbudujesz krzywy budynek. To jest tak potężna prawda. To jest to, że Bóg jest dobry, jest kluczowe dla twojego życia. Dziecko to odkrywa. Najbardziej popularna, ktoś tak powiedział, Rick Godwin, najbardziej popularna pieśń w Izraelu przez cały Stary Testament była taka. Albowiem Pan jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Oni to powtarzali do znudzenia. Było każde święto, oni śpiewali, Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Przychodzili do świątyni, Boża chwała stępowała, oni to widzieli i mówili, albowiem Pan jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Stali przed świątynią, jeszcze nie było chwały Pana, jeszcze nie było tej namacalnej Bożej obecności, a oni mówili, Pan jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Nie jest problemem mówić, Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, kiedy namacalnie tego doświadczasz. Gorzej jest wtedy, kiedy tego nie doświadczasz, bo są różne cykle życia, kiedy tego nie widzisz, kiedy jeszcze tego nie doświadczasz i wtedy mówisz, albowiem Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Kluczowym zrozumieniem dla dziecka jest to, że Bóg jest dobry. To jest absolutnie kluczowa rzecz. Ja mam trójkę dzieci i mój Filip mnie wraca ze szkoły i mówi, tato, a dzisiaj wyrzucisz mnie z domu? Nie, nawet mi to do głowy nie przyszło, że miał cię wyrzucić z domu. Ja mu nie mówię, wiesz co, dzisiaj jeszcze nie, ale jutro zobaczymy. Nie przychodzi dwulatek się nie budzi rano i mówi, tato, czy ty dzisiaj mnie wyrzucisz z domu? Nie. Dlaczego? Bo dziecko wie, że jego rodzice są dobrzy, że jego ojciec jest dobry, że jego matka jest dobra. To jest kluczowe. Jeśli tego nie ma w twoim życiu, Jeśli tego nie ma w twoim życiu, to zbudujesz krzywy fundament. Totalnie krzywy fundament. A co jeśli chodzi o syna i córkę i postrzeganie Boga? Syn bądź córka mają pełne zrozumienie, że Bóg jest ojcem. Mają pełne zrozumienie, że Bóg jest ojcem. Syn bądź córka doszli już do pewnych rzeczy w swoim życiu, przeżyli pewne rzeczy w swoim życiu i nad sytuacjami, które były niewłaściwe względem nich, mówili, albowiem Pan jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Przechodzili nad tym, przechodzili w zwycięski sposób i zrozumieli w głęboki sposób, nie w taki kolokwialny sposób, Bóg jest tatą, Bóg jest tatą, Bóg jest tatusiem, kochany. Wiecie, jak słyszę takie chrześcijaństwo, to znaczy, że ty jeszcze nie wiesz, o czym mówisz. Syn bądź córka przeszli przez pewne rzeczy i mają pełne zrozumienie, że Bóg jest ojcem. List do Galacjan, 4:6. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna wołającego Abba. To jest coś, co ciągle rozumie syn bądź córka. Rozumieją, że Duch Święty, który jest w nich, ciągle, każdego dnia umacnia ich w tym i mówi im i szepcze i krzyczy, kiedy potrzeba to krzyczy, kiedy potrzeba to szepcze, że Bóg jest twoim ojcem, że możesz do niego mówić Abba. Niewolnik tworzy Boga w oparciu o swoje wyobrażenie. Dziecko zaczyna rozumieć, że Bóg jest dobry. Natomiast syn bądź córka mają pełne zrozumienie tego, kim jest ojciec. Rozumieją, są umocnieni w tym, kim jest Bóg. Widzisz, są różne koleje życia. Każdy z nas jest w różnym momencie w swoim życiu. Pastorzy mówią w poniedziałek, że albo Bóg jest, albo Boga nie ma, w zależności od nabożeństwa, które było w niedzielę. Naprawdę tak jest. Niektórzy ludzie dostają podwyżkę, a więc Bóg jest, Panie, jesteś dobry. Niektórzy zostali już uzdrowieni, tak, Bóg jest dobry. Syn bądź córka rozumieją, że ich Bóg się nie zmienił. Ich Bóg się nie zmienił. Bez względu na to, co się dzieje w ich życiu, oni ciągle trwają w tym, że Bóg jest ich synem, że Bóg jest ich ojcem. A oni są synami bądź córkami. To jest pierwsza potężna różnica. Albo jesteś niewolnikiem, to możesz być synem i możesz wpaść z powrotem w niewolnictwo. Sam sobie zacząłeś tworzyć obraz Boga w oparciu o swoje wyobrażenie. Możesz być dzieckiem i możesz zapomnieć, że Bóg jest dobry. Ten Bóg, który cię zbawił, ten Bóg, który przekonał twoje serce o tym, że potrzebujesz Zbawiciela, że potrzebujesz Chrystusa. Ten Bóg, który umarł za twoje grzechy, jest ciągle tym samym Bogiem kolejnego dnia, kiedy oddajesz swoje życie Panu Jezusowi. Widzisz, w naszym kraju, który nie jest prześladowany, bycie synem i córką jest dosyć proste. Bycie dzieckiem jest proste, ale kiedy jesteś w kraju, który jest prześladowany, jest czasami trudno powiedzieć, że Bóg jest dobry, albowiem i Jego łaska trwa na wieki. To wyznanie twoich ust, które wypływa z pewności, która jest w twoim wnętrzu, przemienia rzeczywistość. Bóg nie chce mieć niewolników, Bóg nie chce mieć wiecznych dzieci. Bóg ma za dużo dzieci, ma za mało synów bądź córek, którzy rozumieją, co jest właściwe. Ostatnio wracałem z pewnym pastorem z Warszawy, i rozmawialiśmy na temat Kościoła i przeszyło nas takie silne przekonanie. Kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, po prostu w samochodzie odczuliśmy Bożą obecność. Kiedy odczuwasz Bożą obecność, kiedy coś mówisz, to wiesz, że to, co mówisz, Bóg mówi, no, Bóg kładzie swoje amen. Że kościoły są pełne Bożych dzieci, które przychodzą, aby się nakarmić, przychodzą, aby się napić. Przychodzą, aby pośpiewać, przychodzą, aby posłuchać, przychodzą, aby przeprosić za swoje grzechy, przychodzą, aby posłuchać, żeby ich znowu podnieść. Ale są tak wyludnione, jeśli chodzi o synów bądź córki. Powiem ci tak, gdyby Kościół w Polsce 100 lat temu składał się z dzieci, Kościół w Polsce by już dzisiaj nie istniał. Kościół w Polsce składał się z synów i córek, którzy płacili potężną cenę za to, aby Kościół mógł istnieć. Bo tylko synowie i córki poszerzają Boże Królestwo, synowie i córki wnoszą zmianę, synowie i córki, ich życie staje się atrakcyjne, synowie i córki pokazują, jak można żyć z Bogiem, jak można odnosić zwycięstwo. Możesz po pewnym czasie, po iluś latach, wiecie, ja jestem czasami już znudzony głoszeniem kazań. Ja wiem, że nie brzmi to inspirująco, ale jestem znudzony. Dlatego, że mam świadomość, że być może jedna osoba to złapie. Może dwie. To jest moja nadzieja, to jest moja modlitwa. Wiecie, to wszystko zajmuje dużo czasu, żeby napisać kazanie. To nie jest takie hop-siup. Ja wiem, że być może dla niektórych z was to jest moment. Dla mnie to mi to trochę czasu zajmuje, ale to nie chodzi też o czas taki fizyczny, ale o to, co wypełnia twój umysł. O to, co determinuje twoją modlitwę. Jestem przekonany, że Bóg dzisiaj mówi to, co powiedział autor listu do Hebrajczyków, biorąc pod uwagę czas. Parafrazuję, powinniście być dalej. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być dalej. A czasami jest tak, że chodzimy w kółko, jak Izrael po pustyni. Chodzimy w kółko i nie widzimy żadnych przełomów. Później coś robimy i tworzymy takich samych ludzi, którzy też chodzą w kółko. Przychodzą problemy do tych ludzi, to ci ludzie się wycofują. A my ciągle chodzimy w kółko. Bóg potrzebuje synów i córkę i On patrzy na ciebie w taki sposób. Jak ja patrzę na mojego Filipa, który ma w tym roku 10 lat. Ja patrzę na niego jako na człowieka, który będzie rósł. Na człowieka, w którym widzę powołanie. Na człowieka, gdzie moje myśli głównie dotyczą jego przyszłości. Nie dotyczą jego teraźniejszości, ale przyszłości. Aby on szedł ciągle dalej i dalej i dalej. Aby nie przegrał swojego życia. Aby nie studia stały się najważniejszą rzeczą w jego życiu. Ale żeby w jego życiu stało się najważniejsze to, aby wypełnił swoje powołanie. I to jest moje myślenie o moim synu, bo wiem o jednej rzeczy, że jeśli stanie się świadomym synem bądź córką, nie tylko dzieckiem Bożym, ale świadomym synem bądź córką, to tym Filip to raczej niech synem się stanie. To wiem o jednej rzeczy. Wiem o jednej rzeczy. To będzie dziecko, które wniesie przełom. Druga rzecz. Postrzeganie siebie. I tutaj bym potrzebował teraz tablicę, abyśmy nie byli tacy monotematyczni. Wprowadźmy coś nowego. Jak niewolnik postrzega... Dzięki bardzo. Zaklaszmy dla Binia, Biniu. Ta tablica waży 60 kilo. Widzieliście, jak on sobie z nią poradził. Nawet się nie poślizgnął. I teraz najgorsze jest to, że będę rysował. Nie będzie to klasyczny MLM, tak? Nie powiem wam, jak zarobić pieniądze na garnkach. Ale ja, jeśli jestem tu, a wy jesteście tu i pracujecie tutaj na dole, to wy zarabiacie i ja zgarniam wszystko, tak? Klasyczny MLM. Drugi problem to jest postrzeganie siebie. Chyba Augustyn powiedział tak, kluczem do zrozumienia siebie jest poznanie Boga. Kluczem do zrozumienia siebie jest poznanie Boga. Jeśli nie ma tego pierwszego, to drugie jest totalnie skrzywione. Twoje postrzeganie siebie jest tak samo wykrzywione, jak twoje postrzeganie Pana Boga. Kiedy rozumiesz, że Chrystus jest Bogiem, kiedy masz zrozumienie tego, że Chrystus jest Bogiem, kiedy twoje życie jest poddane Jemu, kiedy rozumiesz, że On jest twoim Ojcem, w tym momencie zaczyna to wpływać na twoją tożsamość. A więc niewolnik ma problemy z tożsamością. Mówi się, że nasz wiek jest wiekiem ludzi, którzy mają problemy z tożsamością. Dlatego w wielu krajach dwie płcie klasycznie to już jest przeszłość. Niektórzy ludzie nie do końca potrafią sprecyzować, patrząc na swoje krocze, nie potrafią sprecyzować, kim naprawdę są. Mamy problemy z tożsamością. Mamy kilkadziesiąt różnych tożsamości obecnie na świecie, kiedy były kiedyś dwie. To jest problem naszych czasów. Coś jest nie tak. I my bardzo często, jeśli jesteś niewolnikiem, to bardzo często jest tak, że ty określasz siebie w oparciu również o swoje standardy. Na przykład, jeśli odnosisz sukcesy, postrzegasz siebie jako człowieka sukcesu. Jeśli odnosisz porażki, postrzegasz siebie jako człowieka porażkę. No możesz powiedzieć, no ale ja taki nie jestem. Ani nie jestem człowiekiem sukcesu, ani nie jestem człowiekiem porażki. Jestem przeciętny. Też siebie zdefiniowałeś. Jestem po prostu skromnym żuczkiem. Jestem przeciętny. Bóg nie powołał nas do przeciętności, o czym niewolnik jeszcze nie wie. O czym niewolnik jeszcze nie wie. A więc patrząc na tożsamość, kiedy ja patrzę na swoje życie, no to jestem, przede wszystkim jestem Jego synem. Bożym synem. Nie chcę pisać, bo tak to nic nie zmieni. Jestem mężem, jestem ojcem, jestem pastorem, jestem kaznodzieją, czyli to, co ja teraz robię, to jest część mojej tożsamości. Jestem kaznodzieją. A kim jeszcze jestem? Może z tym synem sobie na razie dajemy spokój. Jestem kaznodzieją, kim jeszcze jestem? No, nie wiem. To kim jeszcze jestem? Kim? Anglistą, o właśnie, jeszcze jestem anglistą. I have forgotten. Anglista, jeszcze kim mogę być? Ja jeszcze jestem Polakiem. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co jeszcze? Jeszcze no, leśnianinem, to się już nie rozpędzajmy. Jeszcze mogę być czyimś tam przyjacielem. Jeszcze mogę być czyimś kumplem. Mogę być? Okej? Okay? I tak mniej więcej, tu tego syna nie ma. To zostawiamy. I tak mniej więcej wygląda życie niewolnika. Dlatego, że on buduje tożsamość tylko w oparciu o to. To nie jest złe, ale jest jedna rzecz. Kiedy umrę, przestanę być mężem. Przestanę? No tam to już nie ma znaczenia. Przyjdzie taki moment, że jak moje dzieci już wyjdą z mojego domu, no to jasne, że ciągle będę ojcem, jasne, ale już będzie inaczej. Ale jak umrę, to już to nie ma znaczenia. Kim ja tutaj jestem? Aha, pastorem. Przyjdzie taki moment, wcześniej czy później, że przestanę być pastorem. Przyjdzie taki moment, że przestanę być kaznodzieją. Jak umrę, to już nie będę. Przyjdzie taki moment, przestanę być anglistą. Co tutaj napisałem? Aha, Polakiem. Przyjdzie, no mogę zmienić obywatelstwo. Przestanę być Polakiem. Kim jeszcze przestanę? Przyjacielem i przestanę być kimś tam. Kiedy budujesz swoje życie w oparciu o te tożsamości, tu można sobie wpisać różne rzeczy, to powiem ci jedną rzecz. Te wszystkie elementy twojej tożsamości będą się kończyć. A co w sytuacji, kiedy żona mnie zostawi? Wzburzy to moją tożsamość? Bardzo mocno. Co w sytuacji, kiedy moje dzieci nie będą chciały mnie znać? Wzburzy to moją tożsamość? Bardzo mocno. Jeśli w pewnym momencie Kościół w Oleśnie postanowi, wiesz, mamy nowego pastora, lepszego, fajniejszego, świetniejszego, a nie chcemy cię już. Jeśli ja buduję moją tożsamość w oparciu o byciu pastorem, to zburzy moją tożsamość. Jeśli przestałbym mówić, a było niedaleko, kiedy chorowałem, a to już rzuciło się to na mój wokal, rzuciło się to na moją zdolność do mówienia, to co wtedy? Zniszczy to moją tożsamość. A co z byciu anglistą? Co z byciem przyjacielem, jak się okaże być fałszywym przyjacielem? Co z byciem Polakiem, jak Polska przestanie być Polską? Śmiejmy się, śmiejmy. Dotknąłem polityki dzisiaj na kazaniu. Te wszystkie rzeczy, kochani, te wszystkie rzeczy, one dzisiaj są, a jutro ich nie ma. Jeśli ja będę budował moją tożsamość w oparciu o te rzeczy, które są tymczasowe, to kiedy pewne rzeczy znikną, kiedy pewne rzeczy znikną, to wzburzy to moją tożsamością. Ilu rodziców przeżywa syndrom pustego gniazda? Tak, wychodzą dzieci, nie ma już nikogo. Jesteś sam, budzisz się rano, nie ma komu zrobić śniadania. Robicie sobie śniadanie, jecie śniadanie, jakoś tak pusto. Nikt nie krzyczy, nikt nic nie chce, nikt nic nie wymyśla, nikt nie kłamie, nikt nie mówi prawdy. Nie wiesz, o co chodzi. Syndrom pustego gniazda. Kiedy jest syndrom pustego gniazda? Kiedy budowałeś swoją tożsamość w oparciu o to, że twoją główną tożsamością jest bycie matką, byciem żoną, te rzeczy przeminą. Niewolnik buduje swoją tożsamość w oparciu o rzeczy, które robi dzisiaj, a które jutro mogą być wspomnieniem. Nie masz zielonego pojęcia, jak jeden z tych kwadracików zostaje zaburzony. Jak jeden z tych kwadracików zostaje zaburzony. Jeden z tych kwadracików. Jeden. Na przykład Kościół katolicki ma taką tendencję, że jak się z kimś rozwiedziesz, jesteś rozwiedziony, to już nie ma dla ciebie komunii. Już jesteś traktowany jako podczłowiek. Jak to mocno... Jeden błąd, ja nie bagatelizuję rozwodu, ale jeden błąd powoduje, że twoja tożsamość jest tak mocno nadszarpnięta, jeśli tylko w to uwierzysz. A więc niewolnicy budują swoją tożsamość w oparciu o takie fizyczne, namacalne rzeczy. Jeśli chodzi o dziecko, to rozumie, że jest dzieckiem, ale nie korzysta z dziedzictwa. O tym mówi list do Galacjan, 4 rozdział, 1 werset. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Co to oznacza? Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie masz dostęp do wszystkiego, co Chrystus dla ciebie wywalczył na krzyżu. W tym momencie możesz się modlić o chorych, w tym momencie możesz wyganiać demony, w tym momencie możesz ogłaszać autorytet nad pewnymi rzeczami, w tym momencie możesz zwyciężać, w tym momencie możesz być człowiekiem, który odnosi zwycięstwo, bo korzystasz z dziedzictwa. W tym momencie również jesteś zbawiony. Dziecko nie rozumie swojego dziedzictwa. To jest to, o czym powiedział Paweł. Dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi. On nie rozumie. Dziecko nie rozumie, co zostało mu dane. I pojawiają się problemy i wtedy zaczynasz wydzwaniać na lewo i prawo, aby inne dzieci ci pomogły. Okej? To jest fajne przez pewien czas. Ale nie na zawsze. Nie na zawsze, bo ciągle pozostaniesz dzieckiem. Poznanie dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie, jest absolutnie kluczowe. To nie jest tak, że ty się źle czujesz i wysyłasz SMS-y do wszystkich, że prosisz o modlitwę. Ja nie mówię o chorobie, ja mówię o stanie psychicznym. Że ty się źle czujesz dzisiaj, masz zły nastrój i dzwonisz do wszystkich, żeby się o ciebie modlili, bo ty nie wiesz, nie masz rozeznania, czy masz iść do pracy, czy nie. Jest za dużo dzieci, które ciągle nie rozumieją swojego dziedzictwa. Ciągle nie rozumieją dziedzictwa, które jest w Chrystusie. I powiem wam, to chyba najbardziej męczy Pana Jezusa. Że On umarł za coś, wywalczył coś za nas, ale my tego ciągle nie rozumiemy. My tego ciągle nie rozumiemy, jakie jest nasze dziedzictwo. Pamiętacie opowieść o synu marnotrawnym, Łukasza 15 rozdział? Kiedy w pewnym momencie ojciec mówi do swojego drugiego syna marnotrawnego: synu, wszystko co jest moje, jest twoje. Wszystko co jest moje, jest twoje. W momencie, kiedy ja staję się dzieckiem, w tym momencie staję się dziedzicem absolutnie wszystkiego, co on ma dla mnie. I czasami są takie momenty w procesie dojrzewania, że Bóg podświetla ci jakby jedną prawdę, abyś szedł za tym, bo to będzie ci potrzebne. Bo to będzie ci potrzebne, podświetla ci kolejną. Widzisz, to też jest część twojego dziedzictwa. Idź za tym, bo to będzie ci potrzebne. A więc jest znajomość dziedzictwa, a druga rzecz to jest egzekwowanie dziedzictwa, które Bóg ci dał. Amen? To są dzieci. To są dzieci, natomiast trzecia rzecz, jeśli chodzi o synów i córki, on rozumie swoją tożsamość i dziedzictwo. 4:7 listu do Galacjan. Tak więc już nie jesteś sługą, ale jesteś synem. A jeśli jesteś synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. I to jest petarda. To jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie inny świat. To jest świat świadomości, kiedy wiesz, jaką moc mają twoje słowa. To jest świat świadomości tego, jaka moc jest w imieniu Jezusa. To jest zupełnie inny świat, który Bóg ma dla każdego z nas. Bo Bóg jest mądrym ojcem, dobrym ojcem i pragnie zdrowia dla swoich dzieci, które mają się rozwijać, mają iść do przodu. Ale syn jeszcze rozumie jedną podstawową rzecz. Jeśli budujesz cokolwiek, to podstawą w tym wszystkim jest kamień węgielny, a kamieniem węgielnym według apostoła Piotra jest Jezus Chrystus. Jeśli syn wie, że on buduje swoją tożsamość w oparciu o to, kim on jest w Jezusie Chrystusie, kim on jest w Jezusie Chrystusie, to jest kluczowe dla syna. Dla syn ma świadomość, że te rzeczy w końcu przeminą, ale to nigdy nie przeminie. To nigdy nie przeminie. To, kim ty jesteś w Jezusie Chrystusie, nigdy nie przeminie. Diabeł ci wmówił do głowy, że masz żyć takim życiem plusów i minusów, dodatnim i ujemnym. Czasami do góry, czasami na dole. Czasami jest fajnie, czasami nie jest fajnie i ty nazywasz to życiem. To nie jest życie w oparciu o to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana 10:10. Ja przyszedłem, aby dać wam życie w obfitości i powiem ci, patrzę na twoją twarz i twoja twarz nie zmieniła się od 5 lat. Od 5 lat twoje zachowanie nie zmieniło się od 5 lat. To się nie zmienia. Zmagamy się z tym samym. Funkcjonujemy ciągle tak samo. Byle powiew i cię nie ma. To nie jest coś, co jest dziedzictwem synów ani córek. Jeśli zaczniesz budować swoje życie w oparciu o to, co jest nieprzemijalne, czyli o to, że jesteś synem i córką w Jezusie Chrystusie, jeśli zaczniesz poznawać tożsamość, którą masz w Jezusie Chrystusie, wszystko się zmieni. Wierzymy w za dużo bzdur i te bzdury determinują jakość naszego życia. Ale jeśli zaczniesz wierzyć w rzeczy, które są dobre, w rzeczy, które są prawdą, to Biblia mówi, że prawda cię wyzwoli. Poznacie prawdę i prawda cię wyzwoli. Popatrz, co Jezus powiedział. Poznacie prawdę. Pierwsza rzecz to ty musisz poznawać, kim jesteś w Jezusie. Pierwsza rzecz to musisz wyznawać nad swoim życiem, kim jesteś w Jezusie. Kiedy zaczniesz ją poznawać, kiedy zaczniesz ją wyznawać nad swoim życiem, wtedy twoje życie zacznie się zmieniać. Wtedy twoje życie zacznie się zmieniać. Synowie budują swoją tożsamość w oparciu o to, kim są w Jezusie Chrystusie. I tylko jedną z cech bycia w Jezusie Chrystusie jest to, że jest dla ciebie dziedzictwo. Inna rzecz jest taka, że jesteś częścią Bożej rodziny. Kolejna rzecz jest taka, że to, co on zaczął, on skończy w tobie. Kolejna rzecz jest taka, że on zapieczętował cię Duchem Świętym. Kolejna rzecz jest taka, że on nie patrzy na ciebie jako nie na sprawiedliwego, ale jako na sprawiedliwego. Kolejna rzecz jest taka, że on czyni cię zwycięzcą we wszystkim. Biblia mówi o tym, że Bóg zawsze, 2 list do Koryntian, Paweł powiedział, Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, zawsze. Albo uwierzysz w to chrześcijaństwo, które się nazywa czasami jest dobrze, czasami odnoszę zwycięstwo, albo zaczniesz żyć chrześcijaństwem, które polega na tym, że zawsze odnoszę zwycięstwo. Zawsze. Gdzie jesteś? I kim jesteś? Może Bóg dzisiaj do ciebie mówi, czas dorosnąć. Czas dorosnąć. To dopiero dwie rzeczy. A tego już jest tak wiele. Chcecie jeszcze jedną? Aha, dwie osoby powiedziały tak. Ci, co nie chcą, milczą. Powiedz mi, czy ty jesteś zadowolony ze swojego życia? Tak szczerze. Nie będziesz nigdy zadowolony ze swojego życia, dopóki ty jesteś Bogiem w swoim życiu. Bóg nie jest w stanie pomóc człowiekowi, który staje na miejscu, które należy się tylko Bogu, aby reszta wyglądała w zdrowy sposób. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, reszta się układa. Reszta się układa. Gdzie jesteś? Kim jesteś? Chcecie tą jeszcze jedną rzecz? Okej. Okay. To pójdzie szybko. Jak te poszczególne grupy ludzi patrzą na Boże Słowo, czyli na Biblię? Dla człowieka, który jest niewolnikiem, po pierwsze nie zna Biblii, albo nie jest dla niego autorytetem. Boże Słowo, albo on tego nie zna, albo ono nie jest dla niego autorytetem. Wiecie, że Biblia jest jedyną księgą, którą jak czytasz, to autor tej księgi siedzi obok ciebie? Niewolnik nie czyta Bożego Słowa, nic nie rozumie, bo nie jest w stanie nic zrozumieć, bo człowiek, którego życie nie jest poddane Jezusowi, nie jest w stanie zrozumieć pewnych rzeczy. To nie jest kwestia inteligencji. To jest kwestia właściciela i Pana w twoim życiu. Podejście, wiecie, jest wielu mądrych teologów, którzy nie są nawróceni, którzy piszą bzdury na temat Pana Boga. Bzdury. One są mądre, one są poparte językiem aramejskim, one są poparte językiem łacińskim, greckim, hebrajskim. To jest wszystko takie mądre, ale kiedy czytasz to, to widzisz jeden problem w tym, co ten człowiek pisze. On nie zna autora Biblii. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o czytanie Biblii, jest taka, że autor musi stać się autorem też twojego życia. Musi stać się panem twojego życia. Jeśli on jest panem twojego życia, czytanie Biblii nic ci nie da. Czytanie Biblii nic ci nie da. Dziecko postrzega Boże Słowo w taki sposób, że pragnie Bożego Słowa, chętnie słucha i chętnie czyta. Ja pamiętam, jak ja oddałem moje życie Jezusowi w 97 roku, to chyba to był 2 marca 97 rok, kiedy wziąłem Biblię do ręki, to czytałem ją po prostu, dopóki mi oczy nie bolały. To było dla mnie wszystko nowe. Mówię, wow, niesamowite. Chętnie czytałem. Później chętnie słuchałem, kiedy dowiedziałem się, że można mieć, są kasety i są walkmeny, tak? Większość z nas kojarzy walkman, kaseta, tak? Przewijało się w taki sposób albo w drugą stronę. I można było słuchać, to chętnie tego wszystkiego słuchałem, kazań, tych wykładów. Byłem tym podekscytowany. Bo dziecko tak ma, że chętnie czyta, chętnie słucha. Był taki człowiek, który ściął głowę Janowi Chrzcicielowi. Pamiętacie? To było dosyć sprytne. Zadziałało to, co zawsze, czyli kobiety. Herod po prostu się zapatrzył. Odebrało mu rozum. Proś o cokolwiek chcesz. A więc ona chciała w tym momencie, tak dosyć a propos walentynek, głowę Jana Chrzciciela. No i ścieli głowę, no co już miał chłop zrobić? Tak, on był ciągle omamiony. To się nazywa pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. Więc ścieli mu głowę, ale ciekawie Biblia opisuje tego Heroda. Herod uwielbiał słuchać Jana Chrzciciela, a Jan Chrzciciel nie głosił pitu kazanek. Jan Chrzciciel głosił kazanie, które mniej więcej brzmiało tak. Już siekiera do drzewa jest przyłożona. Upamiętajcie się, bo jak nie, to Bóg was po prostu zetnie, a później spali wszystko z waszego życia. Taki był Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu. Jakbyś się nudził w Nowym. Masakra. Ale Jan Chrzciciel był ulubionym kaznodzieją Heroda, który go ściął, którego życie wyglądało fatalnie, którego życie nigdy się nie upamiętało. Co z tego, że ty lubisz słuchać? Wiecie, ile tysięcy ludzi w Polsce słucha Joela Osteena? W Polsce. Słyszałem wywiad z posłanką SLD, bez nazwisk, która powiedziała, że ona każdą niedzielę rozpoczyna od tego, jak słucha kazań Joela Osteena. Tydzień w tydzień. Tydzień w tydzień. Żyjemy jeszcze w takim online-owym świecie, że też tak możesz funkcjonować. Ja słucham jakieś dwa kazania dziennie. Super. Ale to jest substytut. To jest substytut. Jest wiele mądrych rzeczy, ale to jest ciągle substytut. Widzisz, dzieci uwielbiają czytać, dzieci uwielbiają słuchać. A co robi syn? I to jest ostatnia rzecz. Aha, jeszcze dziecko poznaje słowo logos. Są dwa greckie słowa określające słowo, to jest logos i rema. Logos to jest ogólnie wszystko, co jest zapisane w Biblii. To jest logos. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w tą logos. Jakkolwiek to jest całe Boże Słowo, cała Boża wola zapisana w Biblii. Ale syn przede wszystkim jest wykonawcą słowa. To nie jest ten, który lubi posłuchać. On lubi posłuchać. Wiecie, żyjemy w takim świecie teraz, że bardzo często, chyba nie ma tygodnia, żeby ktoś mi nie napisał, nie od nas, ale gdzieś tam z Polski, że wow, petarda, kazanie, super kazanie. Spotykasz tego człowieka kilka lat później i co się zmieniło? Absolutnie nic. Ale podobało mu się to kazanie, które nawoływało go do zmiany, ale on z tym nic nie zrobił. Syn bądź córka są wykonawcą słowa, bo wiedzą, że tylko to ma sens. Jeśli to, co czytasz, nie wprowadzasz w życie, to nie ma sensu. Naprawdę. To jest, Jakub nazwał tych ludzi, oszukujesz samego siebie. Oszukujesz samego siebie. I dalej, to, co jest cechą, to jest petarda, co jest cechą również synów i córek, to jest to, co jest napisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, 37 werset. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Tak to zostało przetłumaczone w Biblii, w współcześnionej Biblii Gdańskiej. I tutaj jest jeden problem. Słowo nic to jest greckie słowo rema. Wow. Słowo nic oznacza rema. To jest greckie rema. I Piotr Zaremba w swoim nowym przekładzie Biblii, uważam, że najlepszy, powiedział, ten sam werset jest przetłumaczony w taki sposób. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. To żadne słowo Boga to jest również rema. Syn bądź córka rozumieją siłę słowa rema. Oni to doskonale, ale to doskonale rozumieją. Co to jest to rema? Rema to jest słowo, które Bóg ma dla ciebie na każdy dzień do danej sytuacji i okoliczności, w których jesteś w swoim życiu. Dlatego wymyśliliśmy system SOWA, abyś czytał Biblię, i SOWA to jest nic innego, jak zapisujesz sobie słowa, które Bóg mówi do ciebie. Ja w tym tygodniu, kiedy zapisywałem, już mi się kończy kolejna SOWA, kiedy zapisywałem sobie to, co Bóg do mnie mówi przez Biblię, to jest taka petarda. To jest taka petarda, to jest, jak Bóg coś powie do ciebie, to jest szachmat. Odnośnie sytuacji, w której jesteś, okoliczności, w których jesteś, problemów, w których jesteś, On daje ci jedno słowo. I pamiętam z Kościoła katolickiego taką jedną rzecz, ona akurat była dobra, ale powiedz tylko jedno słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tak, pamiętacie? Jedno słowo od Boga jest w stanie zmienić rzeczywistość. Jedno słowo od Boga, to jedno słowo od Boga spowodowało, że powstało 700 miast. To jedno słowo od Boga spowodowało, że powstał ten Kościół. To jedno słowo od Boga spowodowało, że ja jestem zdrowy. Dlatego, że słowo rema nigdy nie pozostaje bez wypełnienia. Bóg ma dla ciebie na każdy dzień słowo i moim największym marzeniem jest to, abyś się uzależnił od Bożego Słowa, abyś uzależnił się od tego, że czytasz Biblię każdego dnia. Nie musisz czytać tego po 2 godziny. Czytaj po 15 minut, czytaj według planu i podkreślaj rzeczy, które cię poruszają i następnie podkreśl rzecz, która najbardziej cię dotyka. Zapisz to sobie i żyj w oparciu o to, aby to wypełnić w swoim życiu. To zmienia, to zmieni nasze życie. To zmieni absolutnie wszystko. To powoduje, że możesz iść przez dolinę łez i możesz skakać z radości. To powoduje, że wiesz, dokąd to zmierza, gdzie to się skończy i że koniec tego będzie dobry. To jesteś podpięty do tego, aby Bóg mówił do ciebie. Synowie bądź córki są podpięci do Pana Boga. Wiecie, jak słyszę liderów, pastorów, którzy opowiadają wzniosłe teologie, ja tego nie chcę. Ja potrzebuję słowa rema od Boga. Ja potrzebuję słowa rema od Pana Boga. Ja potrzebuję słyszeć to, co Bóg mówi do ciebie. Mnie to nie obchodzi, co Bóg powiedział do kogoś. Interesuje mnie to, co Bóg powiedział do ciebie. To jest najbardziej istotne. Co by było, gdybyśmy zaczęli się spotykać i ja bym ci zadał pytanie i ty byś zadał mi pytanie, co Bóg do ciebie powiedział? I tak każdego dnia, co Bóg do ciebie powiedział? Powiem ci, że kiedy Bóg mówi do ciebie, nawet twoja twarz się zmienia. Wszystko się zmienia. Pojawia się wiara, pojawia się nadzieja i zaczynasz odczuwać to, że Bóg ciebie kocha. Potrzebujesz słowa od Boga. I Bóg ma dla ciebie to słowo. Syn bądź córka żyją w ciągłym podłączeniu do Boga. To nie jest skomplikowane. Bóg jest w stanie przebić się przez dach w twoim domu, w twoim pokoju, przejść przez drzwi bądź okno. Nie traktuj Bożego Słowa jako pitu-pitu. To nie jest jakiś post na Facebooku. To jest coś, co Bóg ma dla ciebie. Wielu z nas nie korzystasz z siły Bożego Słowa i to wygląda jak wygląda. Bóg dzisiaj mówi do mnie i do ciebie, pójdź krok dalej. Pójdź krok dalej. Pójdź krok dalej. Bóg jest Bogiem, który ma oczekiwania względem nas. My myślimy, że Bóg jest zadowolony z tego, że my tylko do Niego należymy. Nie, Bóg ma konkretne oczekiwania względem nas. On ma konkretne oczekiwania względem mnie, względem ciebie. Dlaczego? Bo On wie, że kiedy ja zacznę żyć tak, jak Bóg tego chce, to wtedy poznam, co to znaczy mieć spełnione i prawdziwe życie. Amen. Za dużo niewolnictwa, za dużo dziecinady. Apostoł Paweł powiedział, kiedy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko. Jest czas przestać myśleć jak dziecko. My czasami nazywamy, stworzyliśmy nowe systemy, że jesteś 10 lat wierzący i ty ciągle jesteś dzieckiem. Ciągle trzeba ci przypomnieć, że jest nabożeństwo. Ciągle trzeba ci przypomnieć, że grupa jest ważna. Ciągle trzeba ci przypomnieć, żebyś czytał Biblię. Ciągle trzeba ci mówić, kup sobie książkę, zainwestuj w swoje życie. Ciągle ci trzeba mówić, że jeśli jesteś chory, to wyjdź do przodu. Ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Bóg chce, abyś w końcu dorósł. Bóg tego chce. To jest męczące. I dla Boga, i dla ciebie, i dla innych. Amen? Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest mój zdrowy rozsądek, czy diabeł, ale słyszę taki głos w głowie, no za tydzień będzie tak samo. Znowu sobie powiesz kazanie, dokończysz to do końca, znowu będzie tak samo. Znowu będzie tak samo. Ja nie jestem jakąś super wersją chrześcijaństwa. Uwierz mi. Możesz spytać moich dzieci, możesz spytać moją żonę. Ja nie jestem super wersją chrześcijaństwa. Ja po prostu pewnego dnia powiedziałem sobie, że może mi w życiu nic nie wyjść, ale Panie Jezu, jedna rzecz mi w życiu wyjdzie. to, że będę chciała być Twoim synem z całego mojego serca i wypełnić absolutnie wszystko, co zamierzyłeś dla mnie. Reszta mnie nie obchodzi. Potrzebujesz pójść krok dalej. Potrzebujesz pójść krok dalej. Bóg chce, abyś poszedł krok dalej. Jeśli wiesz, że jesteś ciągle dzieckiem, że jesteś ciągle dzieckiem, potrzebujesz pójść krok dalej, to zrób coś, co dzieci robią bardzo chętnie. Jak ja bym powiedział mojemu Filipowi, zacznij tańczyć, to jest dla niego żaden problem. Zdejmij koszulkę, żaden problem. Zdejmij buty, żaden problem. I tak dalej. Jeśli wiesz, że jesteś dzieckiem i chcesz pójść krok dalej, chciałem, żebyś wstał. To jest żaden wstyd, że zaczynasz mieć świadomość tego, kim ty jesteś. Super, że wstajesz. Super, że wstajesz. Wiecie, 2 marca będę miał znowu rocznicę mojego nawrócenia. Monika Krzak będzie mieć urodziny, a ja będę miał moje duchowe urodziny. Dlatego ciągle jesteśmy piękni i młodzi. 22 lata. I za każdym razem staram się podejść do tego tak, no mam urodziny, Panie Boże. Jak masz urodziny, to może jakiś prezent. Ale bardzo dużo myślę w tym dniu nad całym moim życiem. Myślę też nad życiem innych ludzi. I powiem wam, w roku 96-97, kiedy ja się nawracałem, było tylu ludzi z tak potężnym potencjałem, że trudno zebrać taką grupę ludzi. Trudno znaleźć taką grupę ludzi. Z takim, jak ja bym miał z tymi ludźmi zakładać kościół, to Panie Boże. Z miazga. Ludzie z potężnym potencjałem. Kiedy sobie tak patrzę dzisiaj wstecz i patrzę, ilu nas zostało, to zostało nas niewielu. Że ciągle trzymamy się Pana Boga, ciągle chce nam się za Nim iść. Ale spora większość tych ludzi już ich nie ma. Już ich nie ma. Myślę, że Bóg dla nich już nie ma większego znaczenia. I to zawsze wywołuje płacz w moim sercu. Zawsze mi jest smutno. Zawsze mi jest smutno. Zawsze mi jest smutno również wtedy, kiedy zrobię to, co zrobię za chwilę, czy zrobię wezwanie do nawrócenia. I znowu ludzie z tym nic nie zrobią. Nie możesz się nawracać dla moich emocji. Ale mój smutek to jest delikatna namiastka tego, co się dzieje w Bożym sercu. Gdybyś teraz, tu, teraz otworzyło się niebo nad nami i spadłaby kartka, gdzie Bóg by wypisał, jakie jest powołanie nad Twoim życiem, to mógłbyś wylądować na Ojomie, a nie w kawiarni. Bo byś w to nie uwierzył. Nie uwierzyłbyś w to. To są Jego myśli o Tobie. To są Jego myśli o mnie. Ja chcę tam iść. Ale w Boże powołanie nie wchodzą dzieci, nie wchodzą niewolnicy, ale wchodzą synowie i córki, bo tylko oni będą w stanie to wypełnić w swoim życiu, tylko oni będą w stanie unieść to w swoim życiu i przynieść potężny owoc. I bardzo Ci dziękuję za to, że wstałeś. To jest, wierzę, że to jest wyraz Twojej odwagi i też decyzji. Koniec. Chcę żyć inaczej. Chcę żyć inaczej. Powiem Ci, co najbardziej Cię zmieni. Jeśli zaczniesz sobie notować to, co Bóg chce mówić do Ciebie każdego dnia. Ja pamiętam ten moment, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w 30 metrach kwadratowych. Długo siedziałeś, także możesz trochę postać. Mieszkaliśmy w 30 metrach kwadratowych. I moim największym pragnieniem od samego początku być tym, który słyszy Pana Boga. To było moje największe pragnienie. Moim największym pragnieniem było to, aby być prorokiem. To było, mówię, Boże, jestem w stanie umrzeć w tamtym czasie. Umrzeć dlatego. I wtedy pamiętam, jak Bóg zwrócił moją uwagę, nie pamiętam, jak to do końca było, na Jeremiasza 33 rozdział i trzeci werset. 33:3. I tam jest powiedziane, że objawię Ci rzeczy, których jeszcze nie słyszałeś. Objawię Ci rzeczy, o których jeszcze nie słyszałeś. Wiecie, to jest paranoja, że ja to pamiętam po 22 latach. Nie zapamiętasz swoich emocji, nie zapamiętasz swoich uczuć, nie zapamiętasz okoliczności, ale kiedy Bóg przemawia do Ciebie, zawsze zapamiętasz. Bóg chce mówić do nas każdego dnia. On chce mówić do Ciebie jeszcze dzisiaj, jutro, we wtorek. On chce mówić do Ciebie. Weź, zanurz się w Jego Słowie. On Cię wyprowadzi absolutnie ze wszystkiego. Amen. To pomodlimy się teraz o tych z Was, którzy wstaliście. Tak jak powiedziałem, super, że wstałeś, bo to jest oznaka Boże, chcę inaczej. Możesz położyć swoją rękę na swoim sercu i pomodlić się w taki sposób. Nie musisz za mną powtarzać, ale po prostu się pomódlmy. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i modlę się, Panie, o każdą osobę, która tutaj wstała. Każda z tych osób, Panie, podjęła decyzję w swoim życiu, że nie chce być ciągle dzieckiem, nie chce ciągle stać w miejscu, ale chce, Boże Wszechmogący, być z Tobą, chce rozwijać się, Panie, z Tobą, chce słyszeć Ciebie, chce, Boże Wszechmogący, mieć relacje z Tobą, chce mieć zdrowy obraz Ciebie, że Duchu Święty, każda osoba, która wstała, chce iść dalej. I modlę się, Boże Wszechmogący, aby przyszła teraz Twoja łaska, aby przyszła teraz Twoja zachęta, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo, niech przyjdzie Twoja przemiana. Przede wszystkim niech pojawi się, Ojcze, w naszym sercu pragnienie czegoś więcej, zmęczeniem tym, co jest, ale pragnieniem czegoś więcej. Panie, Ty jesteś Bogiem, który karmi głodnych. Ty jesteś Bogiem, który, Panie, poi tych, którzy są spragnieni. Ty nie jesteś Bogiem, który daje tym, którzy tego nie pragną. I modlę się, Duchu Święty, dzisiaj o każdą osobę, która tutaj jest, aby każda osoba, Panie, poszła o krok dalej z Tobą, aby rozwijała się w zrozumieniu tego, kim Ty jesteś, a przez to w zrozumieniu tego, kim my jesteśmy i w zrozumieniu tego, co Ty chcesz mówić do nas. Panie, niech przyjdzie Twoja łaska, moc i królestwo do życia każdej osoby, która wstała. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Duchu Święty. Ja modlę się o to, Panie, aby przyszła potężna przemiana do naszego życia. Halleluja. To jest niesamowite. Niesamowite jest to, kiedy pójdziesz dalej. Bez względu na wszystko idź dalej. Bez względu na wszystko idź dalej. Nie zadowalaj się tym, co jest, bo to, co teraz jest, to jest nic w porównaniu do tego, co Bóg chce Ci dać. To jest absolutne nic. Istnieje w nas takie iluzoryczne myślenie, że my wiemy, co przyniesie nam szczęście. To jest kłamstwo. Rockefeller myślał, że bogactwo przyniesie mu szczęście, ale kiedy już miał tyle pieniędzy, że nawet nie jesteśmy w stanie wymienić takiej liczby, i spytany o to, co to znaczy być bogatym, on odpowiedział: bogatym to znaczy być tym, który ma więcej niż ja teraz. Nie jesteś w stanie wymyśleć, co przyniesie Ci szczęście, bo nie masz o tym pojęcia, co przyniesie Ci szczęście. Zaufaj Biblii, że to, co przyniesie Ci szczęście, to jest to, że będziesz blisko Boga, że będziesz słuchał Jego słowa i będziesz ciągle szedł do przodu. Zauważysz, że w pewnym momencie twoje życie nabiera jakości, nabiera ciężkości, stajesz się błogosławieństwem dla innych ludzi i zauważysz, że wow, że życie z Bogiem to jest absolutna petarda. Absolutna petarda. Bóg ma niesamowite rzeczy dla ciebie. Zaufaj Mu. Amen. Zaufaj Mu.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.